Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, obok mnie gość dr Grzegorz Figiel, dyrektor do spraw merytorycznych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani.
Zabierzemy Państwa w wirtualną wycieczkę po bibliotece, a tak naprawdę będziemy rozmawiać o czytelnictwie z perspektywy biblioteki, którą ja osobiście uwielbiam. Wiele tam odkryłam książek niedostępnych w moich bibliotekach. Czy Państwo czytają książki? Czy Państwo kupują książki? Czy Państwo lubią wypożyczać książki? Jaka jest sytuacja w tej chwili, jeżeli chodzi o czytelnictwo? Czy mają Państwo czytelników, którzy są wierni bibliotece?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale mówiąc o czytelnictwie, będę się opierał na badaniach Biblioteki Narodowej. Oczywiście na statystyce Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej również, do której Państwa serdecznie zapraszam. No i teraz, jesteśmy w specyficznej sytuacji. Mam nadzieję, że sytuacji popandemicznej, chociaż obecne wskaźniki mówią, że być może jeszcze nas czeka kolejna fala, ale oby jak najmniej dotkliwa.
Ale jesteśmy już zahartowani w tych tak zwanych nowych sytuacjach. Wiemy, co to praca zdalna, wiemy, co to dużo wolnego czasu, co to zamknięte biblioteki, do których nie można też wejść.
Staraliśmy się otworzyć dla Państwa naszą bibliotekę. Ona była zamknięta dla użytkowników absolutnie tylko przez parę dni, ale oczywiście wszystko w ramach obostrzeń sanitarnych. Jak otworzyć? Przede wszystkim udostępniać książki na zewnątrz.
Dlatego będziemy się oczywiście odwoływać do tego okresu pandemicznego, bo on wiele nas nauczył. Jeżeli chodzi o biblioteki, również.
Sam pytany o to, co spowodowała pandemia dla biblioteki i użytkowników. W pewnym momencie, wychodząc przed bibliotekę i patrząc, że na parkingu, prawda, jest taka duża kolejka ludzi oczekujących na karnie, na to, żeby odebrać swoją książkę, stwierdziłem, że jeśli to ma być efekt uboczny pandemii, to na Boga, niechże tak będzie. Pokazały to również badania Biblioteki Narodowej, bo w 2020 roku nagle się okazało, że podskoczyły o 5% w porównaniu z rokiem 2019 i oto 42% ankietowanych, 42% Polaków sięgnęło przynajmniej po jedną książkę. Wzrost 5% rok do roku to bardzo dobry wynik. Niestety. Ten czas postpandemiczny z założeniem, o którym przed chwilą mówiłem, sprowadził nas trochę na ziemię. Ostatnie badania pokazały, że już tylko 38% Polaków sięgnęło choćby po jedną książkę. Czyli wracamy trochę do 2019 i 2018 roku. Ale jeśli chcieć z tego wyciągać wnioski, to też musimy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. W czasie pandemii, w czasie lockdownu, w czasie pracy zdalnej, generalnie siedzenia w domu, tak, Polacy rzeczywiście szukali wytchnienia. To wytchnienie znajdowali również w książkach.
To teraz cofniemy się pamięcią daleko, daleko wstecz. Zacznę od siebie. Moje pierwsze wspomnienie biblioteki, to oczywiście biblioteka szkolna, ale miałam taką ukochaną bibliotekę w moim mieście, w którym się wychowałam, w Puławach. To była biblioteka przy Parku Czartoryskich, zabytkowa. I pamiętam pana, który się opiekował czytelnią. To był pan, który zawsze chodził w kapciach, a właściwie szurał. I to szuranie było słychać tylko i wyłącznie, ponieważ tam panowała cisza. Pamiętam książki, po jakie sięgałam w liceum, bo oczywiście to były jakieś biologiczne, jakieś historyczne, trzeba było przygotować notatki, bo wtedy nie było internetu. Nie wiem, jak to było możliwe, ale rzeczywiście nie było. I pamiętam, że były to też książki o teatrze na świecie. Dlatego potem, jak się pewne rzeczy przeczytało w takich książkach o teatrze, a teraz w latach 2000 ktoś próbuje szokować, w cudzysłowie, tym, co było już ograne w latach 60., to sobie przypominam tę bibliotekę i te książki o teatrze, które czytałam. Pamiętam też o kosmosie czytałam i taki mam obraz, takie miejsce, gdzie jest dużo światła, gdzie jest park, gdzie jest świeżo i gdzie jest zapach książki, ale nie zapach obciążony jakąś historią zapachów, tylko tam było przyjemnie przebywać. Potem była biblioteka uniwersytecka w Warszawie, jeszcze w Łodzi oczywiście były biblioteki, ale ta w Warszawie jest mi bardzo bliska, bo byłam tam lektorem książki mówionej dla osób niewidomych. To był rok 2001-2002. A jak się przeniosłam do Lublina, no to oczywiście biblioteka Łopacińskiego, ponieważ to jest centrum miasta, to jest serce miasta, a tam jak się wchodzi, to jest tak przytulnie. Architektura jest w środku bardzo nowoczesna. No i co najważniejsze, są ogromne zbiory. Jak mam problem ze znalezieniem jakiejś książki, to tam na pewno ją znajdę. To może wejdźmy za chwilę do tej biblioteki, a teraz pana dyrektora zapytam o pana wspomnienia. Jaka była ta pierwsza i te pierwsze biblioteki?
No, mam tutaj problem oczywiście. Tak, no, naturalnie była to biblioteka szkolna, była to biblioteka miejska, to biblioteka w miejscowości, w której kończyłem liceum, potem biblioteki uniwersyteckie. No tutaj już w Lublinie jestem absolwentem UMCS-u, ale szybko się okazało, że to właśnie nie UMCS, a KUL i Łopaciński. To były te biblioteki, które humaniście miały więcej do zaoferowania.
A jakie pan książki wypożyczał w dzieciństwie?
No właśnie, i to, co pani chce powiedzieć, że nagle miałem problem, który mam do dnia dzisiejszego. Ja te książki chciałem mieć i po prostu kupowałem. No i dzisiaj się okazuje, że ta biblioteka domowa jest naprawdę potężna. No i coraz mniej miejsca na te książki, a człowiek dalej je chce mieć.
Mam to samo, też lubię mieć książki, które mają zapach mojego domu, których nikt inny nie dotyka.
To jest właśnie chyba to, co czym powtarzają to psychologowie, prawda, ale i nauczyciele, czym skorupka nasiąknie. Tak? Pamiętam, że u mnie w domu zawsze były książki i były nowe książki. Mama zawsze wiedziała, że trzeba pojechać do księgarni, przywieźć. Też lubiła, żeby w domu te książki były, ale nie tylko stały, żeby było jasne, tylko żeby były czytane i one się pojawiały. A jak się pojawiały, to człowiek po nie sięgał. No i może to zafascynowanie pozostało do dnia dzisiejszego. Chociaż jeśli pani mówi o bibliotekach, to jest ten mój drugi problem. Ja zawsze byłem historykiem. Nawet jeszcze nie wiedziałem, wiedziałem, że to muszą być studia historyczne, tak, ale te książki to nie były książki dla młodzieży, prawda, jakieś podróżnicze, przyrodnicze czy jakiekolwiek inne. To zawsze były książki historyczne, które mnie pociągały, które lubiłem czytać i lubię do tej pory. Może to też spowodowało, że człowiek dzisiaj, to były książki naukowe, popularno-naukowe, tak, oczytał się, opatrzył, dzisiaj coś tam nawet sam pisuje, więc tak to już pozostało do dnia dzisiejszego.
A jeżeli tak udamy się pamięcią bardzo, bardzo wstecz, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, kiedy te wypieki na twarzy się pojawiały, przy jakich książkach, jakie pan czytał książki? To były właśnie historyczne, przygodowe?
Nie, to właśnie były, to były książki, nie były to książki przygodowe, tak? No, oczywiście pojawiały się, tak, ale to właśnie były książki historyczne, nawet czasami poważne, za poważne, tak? Pamiętam sytuację na Olimpiadzie Historycznej, tak, gdzie zapytano mnie o taką lekturę, no i w pewnym momencie to była naprawdę trudna lektura dotycząca jednego z dowódców powstania styczniowego, Mirosławskiego. No i jak weszliśmy już w głąb, okazało się, że niespecjalnie potrafię odpowiedzieć na te pytania. No to pan egzaminujący stwierdził, że no nie dziwi się, bo wybrałem naprawdę ciężką lekturę. No, tak już to było, tak już to jest. Może teraz tylko trochę więcej człowiek rozumie.
A ta pierwsza książka, te pierwsze książki, które spowodowały, że chciał pan sięgać po kolejne, to była książka, którą przyniosła panu mama, czy ewentualnie pan sam odkrył gdzieś na półce w domu, czy właśnie w bibliotece?
Jeśli mam sięgnąć do takiej książki, też niedawno zadano mi takie pytanie z dzieciństwa, to była Misja Baltazara Gąbki, przyniesiona z księgarni przez mamę. No i wtedy odkryłem, że koniecznie za chwilę muszę mieć następne części i je czytać. I kiedy moi koledzy czasami radośnie biegali w wakacje, to pamiętam, że siedziałem na ławce, tak, bo oczywiście też bardzo lubiałem, żeby pobiegać, ale musiałem skończyć i dopiero wtedy.
I tę misję Baltazara Gąbki
pamiętam do chwili obecnej.
Z pewnością można też odkryć w bibliotece Łopacińskiego w Lublinie. Ja pamiętam, że to był Niziurski. To zdecydowanie była literatura, która mnie zahaczyła, która powiedziała, czy dała mi do zrozumienia, że dziewczyno, to jest ogromna przygoda czytać książki. Literatura chłopięca, tak można powiedzieć, ale mnie akurat bardzo interesowały te książki.
Oczywiście, że tak. A jeśli wspomniała pani o bibliotece, tak, oczywiście. Jest to biblioteka naukowa. Jest to biblioteka publiczna, jest to biblioteka naukowa, ale stwierdziliśmy w pewnym momencie, że czytelnika należy sobie wychować. Dlatego jest też oddział dla dzieci. I ta literatura również się pojawia. Zresztą ten oddział dla dzieci, pandemia spowodowała, że miał troszeczkę, prawda, przerwę w swojej działalności, ale przed pandemią tętnił życiem, bo oczywiście to nie tylko kwestia przyjścia, wyciągnięcia odpowiedniej książki, wypożyczenia jej, ale również spotkania, warsztaty, tak, panie, które potrafią się w sposób profesjonalny zająć dzieciakami. No i zapewniam panią, zresztą pani chyba to wie, pani redaktor, że ten stereotyp, tak, bibliotekarza czy bibliotekarki w koku, tak, w serdaczku i w kapciach już dawno minął. To są dzisiaj, kiedyś nas nazywano brokerami informacji, czy chciano nas nazywać brokerami informacji. Polega to na tym, że jeśli czytelnik wejdzie do naszej biblioteki, a może się tak zdarzyć, że czegoś nie ma, ale musi wyjść z informacją, gdzie to, co chce, znajdzie i to, żeby jeszcze było jak najbliżej jego miejsca zamieszkania. Ale to również bibliotekarze, którzy mają sobie radzić w każdej sytuacji. To ludzie, którzy znają się na informatyce, to ludzie, którzy znają się na warsztatach dziennikarskich, to bardzo często trenerzy, to również właśnie nauczyciele z tej pedagogiki wczesnoszkolnej, którzy dzisiaj w sposób profesjonalny potrafią zająć się użytkownikami w różnym wieku.
Ale to jest bardzo istotne i rzeczywiście potwierdzam, ponieważ ilekroć jestem w tej bibliotece, będę też się odwoływać do innych, ale teraz mówimy o tej, to jeśli poszukuję jakiejś informacji, to ja widzę błysk w oczach osoby, z którą rozmawiam. To nie jest takie ignorowanie, o co ci, kobieto, chodzi, jakiej ty informacji poszukujesz. To nie jest takie zbywanie albo właśnie udawanie, że to nie jest ważne, tylko wręcz przeciwnie. Nawet mam takie wrażenie, kilka razy mi się zdarzyło, że po drugiej stronie z pracownikiem biblioteki zaczynamy iść w jakąś przygodę poszukiwawczą. I rzeczywiście to są zawsze ciekawe doświadczenia. A wracając do tego działu dziecięcego, tuż przed pandemią nagrywałam program o czytelnictwie właśnie wśród dzieci i młodzieży i byłam z mikrofonem w Państwa bibliotece i się okazało, że dzieci bardzo lubią czytać i rodzice lubią czytać dzieciom książki psychologiczne o emocjach. Jest dużo książek z gdańskiego wydawnictwa psychologicznego i okazuje się, że właśnie te książki cieszą się dużą popularnością, które właśnie pokazują w taki przyswajalny dla dziecka sposób, jak czym w ogóle są emocje, jak je rozpoznawać. To było zaskoczenie dla mnie.
No i to jest ta druga rzecz, tak? No bo państwo, przychodząc do biblioteki, potrzebujecie konkretnej książki. Jest biblioteka, więc powinna tę książkę mieć. Jeśli miała być to przygoda po działach, to niechże tak będzie, tak? Ale żeby się ona znalazła w bibliotece, to ktoś ją musi wyselekcjonować z tego olbrzymiego rynku wydawniczego i stwierdzić, że to akurat ta książka będzie w bibliotece potrzebna i będzie cieszyła się odpowiednią popularnością. To też ważna, być może nawet niekiedy niedoceniana praca bibliotekarzy, tak, którzy raz sprofilować bibliotekę, wiedząc, co potrzebujemy. No, oprócz tego, że powiedziałem, że jesteśmy biblioteką naukową, publiczną, jesteśmy biblioteką wojewódzką, czyli regionalną. To jest ta podstawa, którą powinniśmy mieć. To są kwestie regionalne. Jeszcze jeden przymiotnik dla naszej biblioteki. Biblioteka na pewno humanistyczna. Od samego początku, od 1907 roku, kiedy została utworzona w bibliotece, oczywiście nie wojewódzka, tylko Biblioteka Publiczna imienia Hieronima Łopacińskiego, ten profil był humanistyczny. Więc z tej dziedziny staramy się, z szeroko pojętej dziedziny, staramy się uzupełniać nasz księgozbiór. No i do tego dochodzi to, że bibliotekarze przez codzienny kontakt ze swoimi użytkownikami, dalej powiem, w różnym wieku, to oni profilują, wiedzą, na to jest zapotrzebowanie, to się będzie cieszyło popularnością, to warto kupić, no bo takie mamy zapytania od naszych użytkowników. Zresztą na stronie internetowej biblioteki jest taka zakładka, widać ją. Jeśli dobrze pamiętam, po lewej stronie zaproponuj książkę. Każdy z Państwa, wchodząc na stronę internetową Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, może tam wpisać tytuł, którego poszukuje, i jeśli jest to nowość, taka nowość powiedzmy z ostatnich 5 lat, to gwarantuję, że zostanie zakupiona w ciągu miesiąca. No, jeśli jest to książka wcześniejsza, no tutaj mogą być czasami większe problemy. Ale Państwo bardzo często pytacie o nowości. Jak wspomniałem, czegoś możemy nie posiadać. Wpisanie takiego tytułu na wyszukiwarkę, czy w to zapytanie zaproponuj książkę, powoduje, że jest to dla nas priorytet i kupujemy z miesiąca na miesiąc takie książki.
Nawet jedno zapytanie może to spowodować?
Tak, oczywiście. Potrzebuję książki, nie macie Państwo. No, na tym polega gromadzenie w bibliotekach, ale na tym też polega zakup nowości, który jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby stymulować to czytelnictwo. Żeby może to 38% podskoczyło i żebyśmy mogli dorównywać czytelnictwu, no choćby w Czechach, tak, gdzie sięga ono 70%. Niedościgły wzorzec, ale też ciągłe pytanie, dlaczego tam można, a u nas niekoniecznie. No może właśnie choćby jeden niewielki ułamek promila, tak, dzięki temu jednemu zapytaniu czy sugestii, kupcie Państwo tą książkę, my to zrobimy, spowoduje, że kolejna osoba przyjdzie i sięgnie po tą książkę.
No właśnie, mówimy teraz o takiej otwartości bibliotek, o nowym myśleniu w bibliotekach, jeżeli chodzi o czytelnika. W bibliotece odbywają się różnego rodzaju wystawy przed nami w najbliższym czasie.
Tak, no przed nami duża rzecz, szanowni Państwo. Otóż 15 lipca o godzinie 12 będziemy mieć wernisaż wystawy Powrót do Lublina. Będzie wystawiona kopia bitwy pod Grunwaldem w rozmiarach porównywalnych z oryginałem. Obraz już w Lublinie jest. Tydzień temu mieliśmy wielką akcję wniesienia go do naszej galerii i od 15 do 30 września zapraszamy Państwa do biblioteki, również w soboty i w niedzielę. Od godziny 10 do 16 ten obraz będzie dla Państwa udostępniany. No i to jest ta kolejna ważna rzecz dla bibliotek, absolutnie za darmo. Można po prostu przyjść, wejść w klimatyzowanym pomieszczeniu. Są miesiące letnie, więc pewnie ten upał nam trochę będzie doskwierał. Poobcować z wielką sztuką. Zrobił kopię z obrazu Jana Matejki, zrobił niezwykle młody i zdolny człowiek, Ireneusz Rolewski. No i wszyscy, którzy patrzą na bitwę pod Grunwaldem, czy kopię tej bitwy pod Grunwaldem, są pod ogromnym wrażeniem. No i teraz następna rzecz, jeśli trochę odejdziemy od czytelnictwa, jeśli pani redaktor pozwoli, ktoś by zapytał, dlaczego bitwa pod Grunwaldem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie? Otóż, szanowni państwo, we wrześniu 1939 roku to właśnie w budynku, w którym dzisiaj jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna, wtedy był Dom Pracy Kulturalnej, ta bitwa została przywieziona z warszawskiej Zachęty, no i przechowana i uratowana tak naprawdę przed zagładą, bo Niemcy bardzo jej szukali. Chcieli ją oczywiście zniszczyć, prawda?
Ciekawe dlaczego.
Prawda? Ciekawe. Ale absolutnie, absolutnie tak było. Oferowali nawet bardzo dużą nagrodę dla tego, który pokaże, gdzie ta bitwa jest. Według naszych badań i hipotezy ta bitwa była w bibliotece przechowywana do kwietnia 1941 roku, kiedy powstały Staatsbibliothek na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Poszła wieść, że będą Niemcy przebudowywać bibliotekę. No i żeby ten obraz jednak uchronić, a tutaj też ciekawostka, troszeczkę się cofnę, przywieziono na dziedziniec dzisiejszej biblioteki, no i stwierdzono, co z nią dalej zrobić. No to mówimy o płótnie, która ma 10 metrów tak długości, wielka skrzynia, jak to przechować. Więc wniesiono to do biblioteki i stwierdzono, że cóż, no zrobimy ladę, zastawimy książkami, no i może się nikt nie zorientuje. Okazało się, że rzeczywiście była to prawda, nikt się nie zorientował. A w kwietniu 1941 roku, święta wielkanocne, załadowano na wóz z powrotem tę bitwę. No i na oczach, bo w samo południe, na oczach Niemców, tak, przez drogę, dzisiejszą drogę męczenników Majdanka, powieziono na ulicę Elektryczną. Oczywiście ten wóz to zakryto, jakaś tam balia, prawda, inne rzeczy udające no, podróż ekwipunku. Dzięki temu trafiła na ulicę Elektryczną, tam w odpowiednich warunkach, w odpowiednio przygotowanym dole, tak, wyłożonym, żeby nie zamokła, przetrwała do 1944 roku. Wtedy została wyjęta, no i z powrotem do Warszawy. Więc Lublin w dziele uratowania tego niezwykłego naszego zabytku kultury miał odpowiednią rolę. No i dzisiaj chcemy to przypomnieć, tak, pokazać, że to było coś, tak, i może dlatego powinniśmy o tym wspominać, powinniśmy o tym coraz więcej mówić, a może też dzięki temu będziemy obcowali po prostu z wielką sztuką.
Obudził się we mnie, na pewno się poruszył nerw reportażystki. Jeśli państwo pozwolą, przyjdę z mikrofonem, żeby nagrać reportaż o historii związanej z tym obrazem, z ukrywaniem w bibliotece, bo to jest fascynujące.
Prawda? To taki element na film sensacyjny, tak. w zasadzie gotowy.
A z taką nutką prześmiewczą, bo oczywiście ci Niemcy chcieli też zapewne ukryć swoją porażkę z 1410 roku.
Uśmiechnęliśmy się tutaj do siebie. No, naturalnie, że tak, dlatego chcieli go zniszczyć, tak, żeby ta porażka grunwaldzka nigdy nie mogła, przynajmniej przez obraz, tak, epatować do ludzi.
No to zrobimy reportaż i wyślemy Niemcom. Czasami emitują nasze reportaże, więc z przyjemnością im wyślemy. No,
ja myślę, że znając to, jak Niemcy podeszli do zagadnienia II wojny światowej, prawda, i tego wszystkiego, mają to w odróżnieniu od innych nacji chyba dobrze przerobione. I myślę, że na pewno by się nie obrazili, a wręcz przeciwnie. Z ciekawością podeszli do tej sprawy.
Mam nadzieję, poza kulisami sobie porozmawiamy o festiwalach reportażowych w Berlinie i zdradzę panu pewne kulisy i podejście do naszej historii i zamiłowanie reportażystów niemieckich do wszystkiego, co rosyjskie i tak dalej, i tak dalej.
No to widzi pani, to już widzę, że...
Mamy o czym rozmawiać. Ale wracamy do tematu biblioteki i tego otwarcia na nowe, podążania za zmianami we współczesnym świecie, za tym, że czytelnik lubi czytać informacje w smartfonie. Niestety potwierdzam ja też, co mi psuje wzrok. To jest nasze lenistwo, to jest ogromne ułatwienie, szybkość. My jesteśmy przebodźcowani, ale to nie sprawia, że chcemy sobie pomóc. Nie, po prostu PDF-y czytane w komórce to nie jest dobry pomysł, ale niestety tak robimy. Ale wracając do tego, że właściwie jeżeli chodzi o przeglądanie zbiorów biblioteki, możemy to zrobić poprzez internet?
Naturalnie, że tak. Naturalnie, że tak. Co więcej, biblioteka od 2019 roku, tuż przed pandemią, była w takim pilotażowym programie e-usługa Omnis, razem z Biblioteką Narodową, Biblioteką Jagiellońską i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach. Jest to jeden chmurowy, zintegrowany program do obsługi bibliotek. Ale to, co najważniejsze w nim, to wspólny katalog. Wspólny katalog, dzięki któremu, nawet jeśli czegoś nie ma w Wojewódzkiej Bibliotece, możecie Państwo to przejrzeć, wchodząc na stronę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, katalog online, wchodzimy, wpisujemy jakąkolwiek frazę. Nie musi to być dokładny tytuł, nie musi to być imię, nazwisko autora, tak zwane słowo kluczowe. Myślę, że też Państwo znajdziecie to, czego poszukujecie, ale jeśli tego nie ma w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, a w tej chwili pod e-usługą Omnis są podpięte, jest podpiętych 5 bibliotek, no to od razu widzicie, że jest w Kielcach, w Warszawie, w Krakowie, czy też w Toruniu, albo w Bibliotece Kulowskiej w Lublinie. I tutaj, jeśli jesteście czytelnikami Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie, Łopacińskiego, tak, i nie chce się Państwu jechać gdzie indziej, to jest coś takiego jak wypożyczalnia międzybiblioteczna. Zamawiacie tę książkę, no i potrzeba nam tutaj paru dni, żeby ją z odpowiedniej biblioteki sprowadzić. Ale do tej usługi e-Omnis od tego momentu mogły przystąpić wszystkie biblioteki publiczne w województwie lubelskim, w województwie świętokrzyskim i w województwie łódzkim. Szczęśliwie w województwie lubelskim przystąpiło do tej usługi 60% bibliotek, usługi absolutnie bezpłatnej, bo to też ważne dla bibliotek. Stąd może trochę nawet byłem zawiedziony tą liczbą 60%, licząc, że ona będzie znacznie większa, no bo widoczność bibliotek, mniejszych bibliotek, nie mówię tu o bibliotece wojewódzkiej, dla swoich użytkowników jest bardzo ważna. Ten program pozwala czytelnikowi absolutnie w każdej najmniejszej miejscowości wsi w województwie lubelskim założyć sobie konto we własnej bibliotece, znaleźć książkę, która jest bardzo szybko opracowana, bo większość z nich opracowuje w trybie 24-godzinnym Biblioteka Narodowa. Wystarczy tylko ściągnąć odpis, podpiąć własny egzemplarz i już jest to gotowe dla czytelnika. Tak tłumaczyłem, no ale trafiło to tylko, jak mówię, do 60% tych bibliotek. I teraz, jeśli jesteśmy w miejscowości X, no i nie ma tej książki, to już widzimy, że w następnej miejscowości obok mnie ona jest, wystarczy tylko podjechać i ją sobie wypożyczyć. Wiemy też dzięki temu, czy ona jest dostępna, czy nie jest dostępna. Program umożliwia też to, mówię tutaj o programie Wojewódzkiej Biblioteki, ale każdej podpiętej do e-usługi Omnis, że dostajecie Państwo powiadomienia. Powiadomienia najczęściej na maila, tak? Książka czeka na Ciebie. Jesteś drugi w kolejce. Jeśli wróci, natychmiast jest informacja do czytelnika, już można po nią przyjść. Można sobie założyć konto i również zarezerwować książkę przez portale społecznościowe, na przykład Facebooka, co widzimy, że dla nie tylko młodszych użytkowników jest wielkim ułatwieniem. Więc staramy się iść z duchem czasu, iść do przodu, żebyście Państwo jak najwięcej dobrego czerpali z bibliotek. I tak jak wspominam, okres pandemii pokazał, że to naprawdę działa. No w tej chwili pewnie wiele innych spraw spowodowało, że troszeczkę musieliśmy od tego czytelnictwa odejść, ale wierzę, że szybko powrócimy na ten odpowiedni poziom, a może jeszcze wyższy.
To teraz zagramy. Chwila oddechu. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, to proszę pisać licencja@radio-lublin.pl. Jeżeli chodzi o kontakt ze słuchaczami, z czytelnikami, to jak Państwo słyszą, biblioteka jest bardzo otwarta i innowacyjna.